Rozdział 12. Jerzy Villiers, książę Buckingham. Pani Bonacieux i książę bez żadnych trudności weszli do Luwru. Pierwsza jako należąca do służby królowej, książę zaś dzięki mundurowi muszkieterów pana de Treville, którzy jak wiadomo byli tego wieczora na służbie. Wreszcie Germain sprzyjał królowej, a w najgorszym wypadku tylko pani Bonacieux byłaby obwiniona o wprowadzenie swego kochanka do Luwru. Całą winę brała ona na siebie. Dostawszy się na dziedziniec, oboje postępowali pod murem ze 25 kroków. Potem pani Bonacieux nacisnęła klamkę drzwiczek służbowych, w dzień otwartych, lecz w nocy zwykle zamkniętych. Wszedłszy tam, znaleźli się w ciemnościach. Lecz pani Bonacieux znała wszelkie zaułki w tej części Luwru, która była przeznaczona dla służby. Zamknęła drzwi za sobą, wzięła księcia za rękę, przeszła kilka kroków po omacku, uchwyciła za poręcz, postawiła na stopniu nogę i zaczęła wchodzić na górę. Książę naliczył 2 piętra. Wtedy zawróciła na prawo, minęła długi korytarz, zeszła w dół 1 piętro, jeszcze kilka kroków i klucz włożyła w zamek. Drzwi się otworzyły, a książę został wpuszczony do komnaty oświetlonej tylko 1 lampą nocną. Wówczas rzekła do niego: "Zaczekaj tu, milordzie, wkrótce nadejdzie." Wyszła tymi samymi drzwiami, zamykając je na klucz, tak że książę literalnie był uwięziony. Jakkolwiek tak osamotniony, książę ani na chwilę nie doznał obawy. Jedną z najwybitniejszych cech jego charakteru było uganianie się za przygodami i zamiłowanie do romantycznych zdarzeń. Odważny, zuchwały i przedsiębiorczy, nie po raz pierwszy narażał życie dla podobnych zachcianek. Dowiedział się już, iż rzekome wezwanie Anny Austriackiej, na które przybył do Paryża, było po prostu zasadzką. Zamiast powrócić do Anglii, skorzystał ze sposobności, jaką mu nastręczono, i oznajmił królowej, że nie odjedzie, dopóki się z nią nie zobaczy. Zrazu królowa odmówiła stanowczo. Później zdjął ją strach, aby zrozpaczony książę nie popełnił jakiegoś szaleństwa. Była już gotowa przyjąć go i błagać, aby natychmiast odjechał, kiedy tego wieczora, gdy przychyliła się do jego próśb, pani Bonacieux, mająca polecenie pójść po księcia i przyprowadzić go do Luwru, została porwana. W ciągu 2 dni nie wiedziano wcale, co się z nią dzieje, i wszystko zostało w zawieszeniu. Skoro się jednak uwolniła i porozumiała z de la Porte, rzeczy przybrały swój bieg na nowo i pani Bonacieux spełniła to niebezpieczne zadanie, które, gdyby nie jej uwięzienie, doszłoby do skutku 3 dni wcześniej. Buckingham, pozostawszy sam, stanął przed lustrem. Ślicznie wyglądał w ubraniu muszkieterskim. W 35 roku życia słusznie uchodził za najpiękniejszego mężczyznę i najwytworniejszego kawalera zarówno we Francji, jak w Anglii. Ulubieniec 2 królów, milioner, wszechwładny w królestwie, gdzie sprawiał przewroty według fantazji i poskramiał według zachcianek, Jerzy Villiers, książę Buckingham, wiódł życie w sposób tak bajeczny, że z biegiem wieków pozostawić mogło podziw u potomności. Pewny siebie, przeświadczony o swojej władzy, spokojny, iż prawa rządzące innymi jego nie mogą dosięgnąć, szedł prosto do zamierzonego celu, choćby był on tak wysoki i olśniewający, że dla innego szaleństwem byłoby nawet o nim pomyśleć. Dzięki temu dostąpił już kilkakrotnie zbliżenia do pięknej i dumnej Anny Austriackiej i oczarowawszy ją, zmusił do kochania. Stanął teraz przed lustrem, jak powiedzieliśmy, przywrócił pięknym, jasnym włosom i chwalistość, która zniknęła pod ciężarem kapelusza, podkręcił wąsa i z sercem wezbranym radością, szczęśliwy i dumny z dostąpienia chwili, której tak pragnął od dawna, uśmiechał się do siebie, przejęty nadzieją i dumą. Naraz otworzyły się drzwiczki, ukryte w obiciu, i ukazała się kobieta. Była to królowa. Anna Austriacka miała wtedy 25 do 27 lat i była w całym blasku piękności. Jej chód był chodem królowej i bogini zarazem. Oczy z odbłyskiem szmaragdu wprawiały w niewypowiedziany zachwyt. Ich spojrzenie tchnęło słodyczą i majestatem. Usteczka małe i pąsowe, a jakkolwiek warga dolna, jak u wszystkich książąt domu austriackiego, wystawała bardziej niż górna. Uśmiech roztaczał urok niepomierny. Umiała też jednak nadać ustom wyraz okrutnie wzgardliwy, gdy chciała wyrazić nienawiść. Jej płeć słynęła z miękkości i puszystości. Ręce i ramiona zadziwiały pięknością i wszyscy ówcześni poeci opiewali je jako niezrównane. Wreszcie włosy, jasne w pierwszej młodości, a teraz ciemniejsze, upudrowane, Okalały cudownie jej twarz, od której najostrzejszy krytyk mógłby tylko wymagać nieco mniej różu, a najwybredniejszy rzeźbiarz trochę delikatniejszych linii nosa. Buckingham stanął olśniony. Nigdy tak piękna mu się nie wydała, ani na balach, uroczystościach, ani na turniejach, jak obecnie w skromnej sukni z białego atłasu, mając przy boku Donnę Estefanię, jedyną z dam hiszpańskich, która nie została wygnana przez zazdrość króla ani przez prześladowanie Richelieu. Anna Austriacka postąpiła parę kroków. Buckingham rzucił się jej do kolan i zanim zdołała mu przeszkodzić, ucałował brzeg jej sukni. — Książę, wiesz już, że to nie ja pisałam do ciebie. — O tak, pani. O tak, królowo — wykrzyknął książę. — Wiem, iż byłem nierozumnym szaleńcem, sądząc, iż lód się ożywi, marmur ogrzeje. Lecz co począć, gdy kochamy? Łatwo w miłość wierzymy. Wreszcie nic na tej podróży nie straciłem, skoro cię oglądam. — Tak — odrzekła Anna. — Lecz pan wiesz, dlaczego i w jakim celu widzę się z tobą, bo nie czuły na wszystkie moje udręczenia, uparłeś się pozostawać w mieście, gdzie narażasz swoje życie, a moją cześć. Przyszłam, ażeby powiedzieć panu, iż wszystko nas przedziela. Głębokość morza, nieprzyjaźń rządów i świętość przysięgi. Świętokradztwem jest walczyć przeciw takim siłom, milordzie. Wreszcie widzę się z tobą, aby ci jeszcze powiedzieć, że więcej nie możemy się widywać. — Mów, pani, mów, królowo — rzekł Buckingham. — Słodycz głosu twego łagodzi gorycz twych słów. O świętokradztwie mówisz, ależ świętokradztwem jest rozłąka dwojga serc, które Bóg stworzył jedno dla drugiego. — Milordzie — zawołała — zapominasz, iż nigdy nie powiedziałam, że cię kocham. Lecz nigdy mi nie powiedziałaś także, że nie kochasz mnie pani wcale. I doprawdy wyrzec takie słowa byłoby zbyt wielką niewdzięcznością ze strony waszej królewskiej mości. Bo powiedz mi, gdzie znajdziesz miłość podobną do mojej? Miłość, której ani czas, ani oddalenie, ani rozpacz nie mogą ugasić. Miłość, która zadowala się zgubioną wstążką, przelotnym wejrzeniem, nieobliczonym słówkiem. 3 lata temu, pani, po raz pierwszy cię ujrzałem i odtąd w ten sposób cię kocham. Czy chcesz, abym ci powiedział, jak byłaś ubrana, gdym po raz pierwszy cię ujrzał? Chcesz, abym opisał szczegółowo każdą ozdobę twojego ubioru? Racz słuchać, królowo. Widzę cię jeszcze. Siedziałaś na ziemi według obyczaju hiszpańskiego. Miałaś suknię z zielonego atłasu, złotem i srebrem haftowaną, rękawy rozwarte i diamentami podpięte na pięknych ramionach, na tych ramionach cudownych. Pod szyją miałaś kryzę, maleńki birecik na głowie tegoż koloru, co suknia, a na nim wspaniałe pióro czaple. O, słuchaj, zamykam oczy i widzę cię taką, jaką byłaś w ten czas. Otwieram je i widzę cię taką, jaką jesteś teraz, czyli jeszcze 100-kroć piękniejszą.
— Co za szaleństwo
— szepnęła Anna Austriacka, nie mając odwagi gniewać się na księcia, że tak wiernie zachował w swym sercu jej obraz.
— Co za szaleństwo karmić daremną namiętność takimi wspomnieniami?
— A czymże mogę żyć? Nic nie posiadam prócz moich wspomnień. To moje szczęście, mój skarb, moja nadzieja. Za każdym razem, gdy widzę ciebie, jeden diament przybywa do skarbca mojego serca. Ten jest 4., który mi rzucasz — a jego podnoszę skwapliwie, bo w ciągu 3 lat, pani, widziałem cię tylko 4 razy. Pierwszy, jak już wspomniałem, drugi u pani de Chevreuse, a 3. w ogrodach w Amiens.
Książę, rzekła królowa, rumieniąc się, nie wspominaj tego wieczoru.
O, pani, przeciwnie, wspominajmy, mówmy o nim. To promienny i najszczęśliwszy wieczór w moim życiu. Czy przypominasz sobie tę przecudną noc, jak ciepłe i wonne było powietrze, niebo błękitne, gwiazdami usiane? Ten raz jeden, pani, przez chwilę mogłem sam pozostać z tobą. Gotowa byłaś wtedy wypowiedzieć mi wszystko, osamotnienie twego życia, twoje serdeczne smutki. Byłaś wsparta na moim ramieniu. O, patrz, na tym właśnie. Czułem, skłaniając ku tobie głowę, włosy piękne, muskające mi twarz, a za każdym takim dotknięciem drżenie przenikało całą moją istotę. O, królowo, królowo, o, ty wiesz, ile niebiańskiego szczęścia, rozkoszy, raju podobne chwile zawierają w sobie? Pani, mój majątek, sławę, lata, które mi pozostają do przeżycia, wszystko bym oddał za taką chwilę, za podobną noc, bo nocy tej, przysięgam, kochałaś mnie pani szczerze.
Być może, milordzie, że tak było. Wpływ otoczenia, urok pięknego krajobrazu, potęga twego wzroku, wreszcie 1000 okoliczności, które się zbiegają, aby zgubić kobietę, obiegły mnie tego nieszczęsnego wieczoru. Widziałeś jednak, milordzie, jak królowa przyszła z pomocą słabnącej kobiecie.
Za pierwszym słowem, które poważyłeś się wyrzec, za zuchwalstwem, któremu winna byłam odmówić,
wezwałam pomoc.
O, tak, to prawda, i każda inna, a nie moja, miłość nie zniosłaby takiej próby. Lecz moja wyszła z niej tym gorętsza, tym bardziej nieskończona. Sądziłaś, że wracając do Paryża uciekniesz przede mną, że nie poważę się opuścić skarbu, nad którym mój pan polecił mi czuwać? Cóż mnie obchodzić mogą wszystkie skarby świata, wszyscy ziemscy królowie. Tydzień później już byłem z powrotem, pani. Tym razem nic mi nie miałaś do zarzucenia. Zlekceważyłem moje stanowisko, życie, aby ujrzeć cię na sekundę. Nawet twojej ręki nie dotknąłem, a wtedy widząc mnie tak uległego i skruszonego, przebaczyłaś mi, pani.
Tak, lecz oszczerstwo pochwyciło te wszystkie szaleństwa, w których nie brałam udziału. Wiesz dobrze o tym, milordzie. Król, podżegany przez kardynała, wybuchnął straszliwym gniewem. Pani de Vernet została wypędzona. Putanie skazane na wygnanie. Pani de Chevreuse wpadła w niełaskę. Kiedy chciałeś powrócić do Francji jako ambasador, sam król, pamiętasz to dobrze, milordzie, król sam oparł się temu.
Tak, i Francja zapłaci wojną za odmowę swojego władcy. Nie mogę cię już widywać, pani. Chcę zatem, byś nieustannie słyszała mówiących o mnie. Jaki cel, myślisz, pani miała wyprawa na Re i związek z protestantami z La Rochelle, który projektuje?
O, tylko rozkosz widywania ciebie, królowo. Nie mam co prawda nadziei dotrzeć z bronią w ręku do samego Paryża, lecz wojna może sprowadzić pokój i w takim razie niezbędny będzie pełnomocnik do układów, a pełnomocnikiem tym będę ja. W ten czas nie poważą się odmówić mi. Powrócę do Paryża, ujrzę cię znowu i chociaż przez chwilę stanę się szczęśliwy. Wprawdzie tysiące ludzi przypłacą życiem moje szczęście, lecz cóż mnie to obchodzi, bylebym ciebie mógł znowu zobaczyć. Wszystko to może jest szalone i nierozumne, lecz powiesz mi, królowo, która kobieta miała kochanka więcej rozmiłowanego, jaka władczyni gorliwszego sługę.
Milordzie, na swoją obronę wywołujesz rzeczy, które cię tylko potępiają. Wszystkie dowody miłości, jakie zamyślasz mi dać, są nieledwie zbrodnią.
Bo nie kochasz mnie, pani, wcale. Bo gdybyś mnie kochała, inaczej zapatrywałabyś się na to. Bo gdybyś mnie kochała, byłby to nadmiar szczęścia. Oszalałbym chyba. Pani de Chevreuse, o której wspomniałaś przed chwilą, była okrutna mniej niż ty, pani. Olą ją kochał i odwzajemniała mu się miłością.
Pani de Chevreuse nie była królową, szepnęła Anna Austriacka, pomimo woli zwyciężona wyrazem tak głębokiej miłości.
Więc kochałabyś mnie, pani? Gdybyś nie była królową, kochałabyś mnie zatem? Mogę więc wierzyć, że jedynie godność twego stanowiska czyni cię dla mnie okrutną. Mogę myśleć, iż gdybyś była panią de Chevreuse, biedny Buckingham mógłby mieć nadzieję?
Dzięki ci za te słodkie słowa, piękna królowo moja. Stokrotne dzięki.
Milordzie, przesłyszałeś się i źle zrozumiałeś. Nie chciałam powiedzieć...
Cicho, cicho, odezwał się książę.
Jeżeli mi szczęśliwy z pomyłki, nie popełniaj pani okrucieństwa, uwalniając mnie od niej. Sama to powiedziałaś, iż w sidła mnie wciągnięto. Położę w nich moje życie, może... Posłuchaj, to dziwne. Od jakiegoś czasu mam przeczucie, że umrę niedługo.
I uśmiechnął się smutnie, a zarazem czarująco.
O mój Boże!
Zawołała Anna Austriacka z przerażeniem, które dowodziło, iż książę obchodził ją bardziej, niż chciała wyznać. Nie dlatego bynajmniej to mówi, aby cię pani przerazić. O nie, to nawet śmieszne, że o tym wspomniałem i wierzaj mi, że podobne rojenia nie zajmują mnie wcale. Lecz to słowo, które wyrzekłaś, nadzieja, którą mi dałaś nieledwie, starczą za wszystko, nawet za całe życie.
O, książę, ja mam przeczucia, sny jakieś okropne. Śniłam, iż widzę cię broczącego we krwi, rannego okrutnie.
W serce wszak tak i to nożem ugodzonego? Przerwał jej Buckingham.
O tak, milordzie, tak samo z lewego boku nożem. Kto ci mógł sen mój opowiedzieć? Bogu jednemu zwierzyłam się tylko w moich modlitwach.
Niczego więcej nie żądam. Kochasz mnie, pani, to dosyć.
Ja pana kocham?
Tak, pani. Czyżby Bóg zsyłał ci te same sny, gdybyś mnie nie kochała? Moglibyśmy mieć jedne przeczucia, gdyby nasze istnienia nie łączyły się z sercem? Kochasz mnie, królowo, i będziesz mnie opłakiwać.
O Boże, mój Boże,
zawołała Anna Austriacka.
To już ponad moje siły.
Słuchaj, książę, zaklinam cię na Boga, oddal się, odjeżdżaj. Ja nie wiem, czy kocham cię, czy nie. To tylko wiem, że nigdy nie złamię przysięgi. Ulituj się więc nade mną i odejdź.
Jeżeli we Francji nieszczęście spadnie na ciebie, jeżeli tu życie położysz... Jeżeli bym musiała przypuszczać, że miłość dla mnie stała się przyczyną twojej śmierci, Byłabym niepocieszona, oszalałabym z pewnością. Odjeżdżaj zatem, odjeżdżaj, błagam cię o to.
O, jakaś ty piękna, jakże ja cię kocham, moja królowo, mówił Buckingham wzruszony.
Oddal się, oddal, błagam cię raz jeszcze, a później powracaj. Powracaj jako ambasador, jako minister otoczony strażą, która będzie cię bronić, służbą, która nie przestanie czuwać. Wtedy nie będę drżała o twoje życie i sprawisz mi szczęście swoim widokiem.
O, prawdą jest to, co mi pani mówisz?
Tak.
Daj mi więc zakład przebaczenia twego, jakąś rzecz należącą do ciebie, która by mi przypominała, że to nie było snem. Coś, co nosiłaś na sobie, co także mógłbym nosić. Pierścień, naszyjnik lub łańcuch.
A czy odjedziesz, gdy dam ci to, czego żądasz ode mnie?
Tak.
Natychmiast?
Tak.
Opuścisz Francję? Powrócisz do Anglii?
Tak, przysięgam pani.
Zaczekaj więc, zaczekaj.
Anna Austriacka wróciła do pokoju i wyszła z niego za chwilę, niosąc szkatułkę z drzewa różanego z jej cyfrą, złotem nabijaną.
Weź to, milordzie, rzekła, i zachowaj po mnie na pamiątkę.
Buckingham wziął szkatułkę i po raz drugi padł na kolana.
Obiecałeś mi pan, że odjedziesz,
wyrzekła królowa.
Dotrzymam słowa. Podaj mi rękę, królowo. Odjeżdżam.
Podała mu rękę, zamykając oczy i opierając się drugą na ramieniu Donny Estefani, czuła bowiem, że ją opuszczają siły. Buckingham przylgnął namiętnie ustami do tej pięknej ręki i powstając, rzekł:
Za 6 miesięcy, jeżeli nie umrę, ujrzę cię znowu, pani, choćbym miał całym światem wstrząsnąć.
I wierny przyrzeczeniu wybiegł z pokoju. W korytarzu spotkał oczekującą nań panią Bonancier, która równie ostrożnie i szczęśliwie wyprowadziła go z Luwru.